na antenie Radia Maria Porady Ekologa. Witamy pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kłaniamy się.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Co słychać w przyrodzie? Takie ogólne pytanie na początek, na dzień 23 lipca.
Dobrze, wróciłem wczoraj późno właśnie z takich pięknych terenów na południu Mazur, rozległych łąk, więc w przyrodzie robi się cisza. Jeszcze tu i ówdzie tam próbował śpiewać jakiś cznadel, jakiś kos, ale to tak króciutko. Jakaś pokrzewka sobie przypomniała, no wilgi jeszcze się odzywają. A tak to ptaki cichną, co oczywiście nie znaczy, że nic nie robią. Intensywnie się najadają. Czas sytości teraz jest pełnia świata owadów, więc jest co jeść. Z każdym dniem coraz więcej jagód i tych w lasach już od dawna, poziomek też od dawna, ale i na wielu naszych krzewach, więc jest to suto zastawione z tyłu, z którego ptaki korzystają. Trzeba się najadać, żeby odbudować rezerwy tłuszczu, które będą potrzebne na czas wędrówki. Właśnie opuszczają gniazda bociany, coraz więcej młodych bocianów widać na dachach w sąsiedztwie i gniazda, i gniazd, które już dominują i są przede wszystkim na słupach. Zaczynają latać pierwsze żurawie i znów będzie można je bez problemu oglądać na polach, bo kiedy młode zaczną już teraz właśnie młode z pierwszych par, które najwcześniej zaczęły gniazdować, uzyskują zdolność lotu i będzie można je obserwować i w obrębie pól jeszcze nieskoszonych, dopiero zaczynają się na dobre żniwa. U nas widać coraz więcej kombajnów, które zbierają rzepak, ale na lżejszych ziemiach właśnie na południu także koszone są już pierwsze zboża i tam będzie można oglądać rodziny żurawi z młodymi dość długo. Pozostałe ptaki, kruki, odwiedzają jeszcze rodzinki, swoje gniazda. Jeszcze dzieci są młode, lotne, są jeszcze z rodzicami, uczą się. Niedługo się od rodziców odłączą, będą tworzyły oddzielne stada. No, pozostałe ptaki też, stada wron. Każda wieś, każda okolica ma takie właśnie wrony z danej okolicy. Łączą się w stadka po 30-40, w zależności od tego, ile ich jest. Dzień spędzają na pastwiskach, a wieczorem lecą na jakieś noclegowisko. To może być jakiś duży słup, linia energetyczna, to może być jakaś kępa drzew większa, lasek. Tam nocują, a dzień spędzają właśnie na żerowaniu na łąkach i pastwiskach. Także dzieje się dużo. No i oczywiście pola i lasy huczą od głosów prostoskrzydłych. Teraz takie upalne, ciepłe dni, więc to wszystko aż huczy od głosów pasikoników, koników różnych gatunków. Milkną świerszcze polne, one już miały swoje wielkie dni w czerwcu, ale za to teraz dominują nasze największe, pasikonik zielony, pasikonik śpiewający i cała duża grupa mniejszych gatunków. Kiedy wejdziemy na takie pastwisko czy łąkę, to dziesiątki wylatują, unoszą się, przelatują, korzystają z tego pająki, no i tak toczy się nasze życie na polach, łąkach i w lesie, także wszyscy korzystają z dostatku i ciepła, i pożywienia, załatwiają swoje niezbędne sprawy, by dać początek przyszłym pokoleniom, czy tak jak ptaki też już teraz odbudować rezerwy, które bardzo się przytłuszczą, które bardzo przydadzą się na czas wędrówki.
Jedno proste pytanie, a tyle spraw, co słychać w przyrodzie. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Temat, który dziś tam nam pan proponuje, to kokoszka czy kurka wodna. Ja pytam, dlaczego nie kokocha czy kura wodna? Dlaczego kokoszka i kurka wodna? Tak delikatnie, tak zdrobniane.
A właśnie, jest to... Tak, bardzo delikatny, smukły, nieduży, mniejszy od kuropatwy, znacznie mniejszy od podobnej nieco łyski, o której mówiliśmy tydzień temu, i zasiedlający podobne siedliska. W przeciwieństwie do łyski nie potrzebuje aż tak wielkiej, otwartej tafli wody, ale reszta rzeczy, czyli żerowanie, troszkę wygląd, są bardzo podobne. W przeciwieństwie do łyski, tak jak już wspomniałem, jest znacznie mniejsza, bardziej smukła. Charakterystyczne elementy to łyski, stąd też ta nazwa, ta jasna, jasne czoło, biały dziób. U kokoszki to czoło jest czerwone, ta barwa czerwona schodzi też na część dzioba, końcówka dzioba jest żółta. Ogólny ton ubarwienia łupkowo-czarny, na brzegach krawędzie piór tworzą taką falistą białą linię. I przede wszystkim ogon, który u łyski prawie niewidoczny schodzi w dół, to u kokoszki, zwłaszcza u ptaka, który jest zdenerwowany. Takiego często widzimy gdzieś na skraju pasa trzcin czy szuwaru pałkowego. Jest uniesiony do góry i pod ogonie charakterystyczne świeci, jest białe, świeci bielą z daleka, zwłaszcza na tle reszty upierzenia tego czarno-łupkowego. Także to są takie charakterystyczne cechy. Taki płynący ptak, ponieważ kokoszka ma dość długie nogi, podobnie jak łyska, barwy zielonej, ale jej palce i bardzo długie palce. Te palce sprzyjają bieganiu po pływających liściach, szerokich liściach grzybieni czy grążeli, których oglądamy w czasie wakacji, płynąc rzeką czy w niektórych zatokach jezior. Palce umożliwiają jej także te długie palce przebiegnięcie, poruszanie się po grząskim, odkrytym gruncie, błotnistym, a także wspinanie się na źdźbła trzcin, czy pędy, czy krzaki wierzb. Także są bardzo, bardzo przydatne. I taki ptak płynąc charakterystycznie w takt poruszania nogami, odpychając się po wodzie, wykonuje charakterystyczne ruchy głową do tyłu, do przodu, także takie właśnie kiwanie głową bardzo charakterystyczne. No i w przeciwieństwie do łyski rzadziej widzimy kokoszkę na otwartej tafli wody, częściej w pobliżu pasa szuwarów, a znając jej głos często możemy jej nie widzieć, natomiast możemy ją usłyszeć. Ale jest to generalnie gatunek również, który jeśli się spokojnie zachowujemy, jest spokojna okolica, możemy bez trudu obserwować, zwłaszcza, że bardzo chętnie oprócz dużych zbiorników eutroficznych zarastających, czyli posiadających pas oczeretów zbudowanych z trzcin, z pałki szeroko, wąskolistnej, innych roślin nadbrzeżnych, to kokoszka bardzo chętnie zasiedla także niewielkie zbiorniki, sztuczne stawki, glinianki, wyrobiska w dawnych żwirowniach. Również te położone w obrębie miast czy osiedli. Niezbędny jest tylko ten pas oczeretów, w których może się schować w razie niebezpieczeństwa, czy też tam zbudować gniazdo. No niekiedy wody może być nawet bardzo mało. Najważniejsze, żeby w ogóle była i żeby szuwary były uwodnione. To chroni ją przed drapieżnikami.
Kokoszka czy kurka wodna? Jak wygląda kokoszka, już wiemy. Do jakich innych gatunków jest podobna też? Jakie siedliska zajmuje też prywatne życie?
Jest dość skryte, jeśli chodzi o gniazdowanie, tak jak wszystkich tych ptaków, które budują gniazdo, właśnie chruścieli. Kokoszka należy do chruścieli, jest kuzynką łyski, daleką kuzynką derkacza, kureczek, wodnika, który zajmuje podobne biotopy. Wszystkie te ptaki, no poza może łyską, prowadzą dość skryty tryb życia. Kokoszka jest druga, którą w sumie to tak można jeszcze w miarę dobrze obserwować. Pozostałe to częściej słyszymy, aniżeli widzimy. I kokoszka tam, gdzie jest okolica spokojna, często wypływa z tych szuwarów, troszkę żaruje przed skrajem, a w razie niebezpieczeństwa natychmiast pływa z powrotem w trzciny. Jeśli jest troszkę dalej od pasa szuwarów, to korzysta ze skrzydeł, wówczas podobnie jak łyska, biegnie po powierzchni wody, machając skrzydłami i szybko unosi się w powietrze i w trzcinach natychmiast zapada, w pierwszych trzcinach zapada i się ukrywa. Od nas większość kokoszek odlatuje, a zwłaszcza tu ze wschodniej Polski, ale nie odlatują daleko. Zimują w Europie Zachodniej, w Niemczech, we Francji, w Europie Południowej. Wracają wraz ze zniknięciem lodów, z rozmarznięciem lodów na zbiornikach wodnych i tych właśnie wszystkich obiektach, gdzie gniazdują. Tworzą stałe pary w ciągu sezonu. Tam, gdzie nie odlatują, prawdopodobnie te pary mogą, ptaki mogą być związane ze sobą przez długie lata. Wieczorami, nocą odbywają gody, następnie następuje, wówczas są też aktywne głosowo, głos trudno tak nazwać, różne są fragmenty, najbardziej taki znany ten fragment to jest taki kri, kri, to dla tych, którzy się zajmują ptakami, ten głos jest dość dobrze znany i nie musimy kokoszki oglądać, żeby stwierdzić, że na danym obiekcie jest, jeśli usłyszymy właśnie ten głos. Gniazdo budują oba ptaki, najczęściej zaczyna samiec, jest ono znakomicie ukryte. Kokoszki z reguły gniazdu odbywają jeden lęk, duża część par odbywa dwa lęgi. Wyjątkowo mogą się trafić trzy, ale przeważnie to są jeden, dwa lęgi, więc gniazdo z pierwszego lęgu wiosną w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia budowane jest z suchych źdźbeł roślinności nadwodnej, trzciny, pałki, znakomicie ukryte, wetknięte między źdźbła, czy trzciny, czy pałki szerokolistnej bądź wąskolistnej. Tam samica znosi od 6 do 11 jaj. Czasem może być ich znacznie więcej, wówczas jest podejrzenie i wiadomo, że druga samica też tam się dokładała. Oboje partnerzy wysiadują, przy czym tak jak i u innych ptaków, troszkę większy udział w wysiadywaniu jest samicy. Samiec wysiaduje nocą i w ciągu dnia do 3 godzin resztę czasu wysiadywania przypada na samicę. W tym czasie też jest ona troszkę przez samca dokarmiana. Wysiadywanie trwa około 22 dni, 21-23 dni. Młode z pierwszego lęgu, ponieważ rozpoczyna się wysiadywanie od zniesienia ostatniego jaja, wykluwają się wszystkie równocześnie przez pierwsze dwa dni. Pozostają w gnieździe, na gnieździe są karmione, potem już ruszają z rodzicami w najbliższą okolicę. Na noc wracają na to gniazdo, bądź samiec buduje takie gniazda wypoczynkowe lub noclegowe w sąsiedztwie. Bardzo często jest tak, że kiedy już młode trochę podrosną, są większe, samica znów wnosi kolejną porcję jaj i wówczas tymi młodymi zajmuje się samiec, a samica rozpoczyna wysiadywanie drugiego lęgu. I potem, kiedy młode się wyklują, to te starsze pisklęta bardzo często też rodzicom pomagają w karmieniu tych swojego młodszego rodzeństwa. Pisklęta są karmione mniej więcej do wieku około 25 dni. Potem już samodzielnie pobierają pokarm. Zdolność lotu uzyskują najwcześniej w wieku około 50 dni, najpóźniej to nawet 90, to wyjątkowo średnio około 70 dni i wówczas stają się samodzielne. Opuszczają nas jesienią. Część ptaków próbuje u nas przezimować. No, w Polsce zachodniej, na Śląsku mają duży sukces. Niestety, kiedy trafi się jakiś nawrót silnych mrozów, z reguły te kokoszki, które pozostały, przypłacają to życiem, stąd po takich właśnie latach z surowymi zimami i liczebność tych ptaków nieco się zmniejsza, no potem nadrabiają te straty. Tak jak u większości gatunków, w pierwszym roku ginie prawie 70% młodych kokoszek, czyli z 10, 7. No jest wiele różnych przyczyn i drapieżnictwo. Tutaj dla kokoszki, tak podobnie jak w przypadku łyski, bardzo groźne są drapieżniki, zwłaszcza te obce. Pojawienie się norki amerykańskiej nie pozostało też bez wpływu na populację tego ptaka, którego liczebność w Polsce szacuje się na między 10 a 21 tysięcy par, więc nie jest może jakimś masowym, ale też nie jest rzadkością. Do tego dochodzą jeszcze takie problemy, jak kokoszka wędruje nocą, więc też jest dość częstą ofiarą kolizji z liniami energetycznymi, z wysokimi budowlami. No, tych powodów jest sporo. Najstarsza obrączkowana kokoszka żyła ponad 18 lat, 18 lat 7 miesięcy. Jest to bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, podobnie zawsze to podkreślam, weźmiemy pod uwagę trudności, z którymi ptaki się borykają w ciągu swojego życia, to naprawdę ten osobnik miał bardzo, bardzo dużo szczęścia.
Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Temat kokoszka czy kurka wodna. Panie kierowniku, no wiemy, że kurka wodna to też eufemizm. Jak panu się wydaje, dlaczego to tak przeszło do takiego języka, że często mówimy, no właśnie, kurka wodna, nie myśląc o ptaku?
Tak, chyba najbardziej to powiedzenie najbardziej zostało rozreklamowane i tak weszło, nie weszło, ale przez filmy Nie lubię poniedziałków, gdzie jedna z tych części historii tego filmu, tam właśnie ciągle było powtarzane przez głównego bohatera, zapomniałem nazwisko tego aktora, ciągle właśnie ta kurka wodna, bardzo fajna nazwa, czasami jak już mówiłem przy łysce, osoby, które nie są wprawione w rozpoznawanie ptaków, czasami tym terminem tym się też określa łyskę. Myślę, że to się wzięło stąd, że czasami kokoszki wodne, tam gdzie jest okolica spokojna, tak jak łyski, potrafią wyjść na brzeg i sobie skubać trawę, jakieś inne fragmenty, części roślin, które stanowią między nimi też ważną dietę i przypominają tym wyglądem nasze domowe kury, w przeciwieństwie do naszych kur. Spłoszone, uciekają w oczerety, na wodę, stąd wzięło się pewnie to powiedzenie, które jest zresztą bardzo, bardzo trafne.
Ostatnie takie pytanie. Jaka jest sytuacja tego gatunku w Polsce? Główne zagrożenia, jak możemy pomóc kokoszce, kurce wodnej?
O części tych zagrożeń powiedziałem. Sytuacja może nie jest zła, w miarę stabilna. Gatunek, który występuje na całym nizinnym obszarze naszego kraju, szczególnie zasiedla zarówno zbiorniki naturalne, eutroficzne, zarastające z szerokim pasem oczeretów, ale także te sztuczne, zbudowane przez człowieka, powstałe w wyniku na przykład pozyskiwania niektórych surowców mineralnych, gliny, żwiru czy piasku, tam gdzie pozostają. Tam się zjawia, chętnie zasiedla także różnego rodzaju stawki, zbiorniki w obrębie dużych miast, czy też w środku wsi, tylko to jest tym warunkiem koniecznym jest ten pas oczeretów. No, z tego wynika, że wrogiem kokoszki wodnej, tak jak wielu innych ptaków związanych z terenami z wodą, z terenami podmokłymi innych zwierząt, to są przede wszystkim okresy suszy, kiedy takie zbiorniki wysychają. Niestety wiele z nich po ostatnich latach takich seryjnych susz już nie napełniło się wodą, albo tej wody przybyło, tak jak po tegorocznej zimie, przybyło troszkę, ale jest jej na tyle mało, że kokoszki już z nich nie mogą skorzystać. To jest pierwszy element. No tutaj trzeba też dodać, że wiele takich zbiorników, zwłaszcza tam, gdzie występują bobry, gdzie były rozlewiska bobrowe, w wyniku aktywności czy też intensyfikacji działalności rolniczej zostało osuszonych, zlikwidowanych. To są te główne zagrożenia. Pozostałe to między innymi też zanieczyszczenia wód, zwłaszcza ta bardzo spływające do wody nawozy, które sprawiają, że eutrofizacja przyspiesza, w końcu zbiornik tak szybko zarasta, że nawet dla kokoszka nie może z niego skorzystać. No wiemy, że nasze bardzo intensywne rolnictwo zużywa, tak jak wszędzie w wysoko rozwiniętych krajach Europy, dużo nawozów i wiemy też, że to wszystko, co nie zostanie przez systemy korzeniowe roślin wychwycone, to w końcu trafia do wody, do cieków. U nas stacją docelową jest Morze Bałtyckie, więc też ta eutrofizacja taka bardzo, bardzo mocna. No i czynniki naturalne to między innymi właśnie te surowe zimy i drapieżnictwo. Tutaj nie ma dobrych wiadomości dla kokoszek i wszystkich innych ptaków zamieszkujących zbiorniki wodne, bo oprócz takich drapieżników jak jenot, czy bardzo groźna dla tych ptaków norka amerykańska, trwa ekspansja szopa pracza, to następny gatunek, który przybył do nas z Europy Zachodniej, no do nas to bezpośrednio z Niemiec i przybywa dalej i właśnie lubi też te środowiska, czyli obrzeża zbiorników wodnych w szczególności, także może być to kolejny groźny gatunek i dla naszej dzisiejszej bohaterki.
Porady ekologa na naszej antenie. Rozmawiamy o kokoszce, kurce wodnej. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Radio Maryja, halo.
Ja dzwonię z Wielkopolski. Chciałabym zasięgnąć informacji na temat tej kurki wodnej, bo to jest moje przekleństwo. Ja mam akurat działkę nad stawem, to znaczy z kilkoma stawami. I nic nie mogę wyhodować, ponieważ bez przerwy mam kurki wodne na działce. Całą działkę mam podzieloną na ten, no i każdy zagonik, przychodzę rano, nie ma już sałaty w ogóle. Przychodzę następnego dnia, wszystkie kwiaty zjedzone, tylko zostały badyle. I no, teraz już za ogórki się wzięły i no, mimo, że wieszam te torebki plastikowe, czasem coś pomaga to, ale czasem nie. I czy jest jakaś rada, żeby się tego pozbyć? No właściwie bezużyteczną mam działkę, bo nawet owoce na drzewach i to też są atakowane i też są podjadane. Także pół zostaje owocu, a pół u kurki wodnej.
No przyznam się szczerze, że pierwszy raz się spotykam z czymś takim. No słyszałem o szkodach, które powodują oczywiście ptaki krukowate, szpaki, jeśli chodzi o
tak,
czereśnie, czy wiśnie. Słyszałem o szkodach oczywiście bardzo poważnych, zwłaszcza w zasiewach kukurydzy, które powodują duże stada nielęgowych żurawi, o szkodach, które no wcześniej gawrony, o tych szkodach, które powodują duże stada dzikich gęsi, które się u nas zatrzymują, ale o kurkach wodnych, które robią szkody w ogródku, to słyszę pierwszy raz, naprawdę. No,
a to już nie pierwszy rok, przepraszam. Już nie pierwszy rok, bo to już chyba, ale w ubiegłym roku był spokój, a dwa lata temu też mi wszystko mi wyjadły. I co zaplantowałam, co zasiałam.
A mam proszę. Takie pytanie, a czy pani widziała je, jak one żerują?
Tak. Nawet
I to są właśnie kurki też tym białym kuprem takim, jasnym, tak, zielonymi nogami?
O Boże, no ten nóg to już nie pamiętam, ale być może, bo jak je straszę, to fruną na drzewo i czekają, nie uciekają, nie są zbyt bojące. Ale jak podejdę i ruszam drzewem, gałęzie, ruszam, to uciekają. A staw mam no, dosłownie 50 metrów
ale,
staw.
Ale jak one wyglądają, bo to jest
czarne,
trochę dziwne, że...
Czarne, drobniutkie, no... No takie ja wiem, jakiej wysokości, 20 centymetrów, może mniej.
No tak, ale pamięta pani barwę dzioba?
O nie, też nie, bo chyba uciekają tak szybko, że nie są w stanie.
Nie są to jakieś krukowate, na przykład kawki?
Nie, kawki to znam. Zresztą na działkach nie ma kawek, tylko no, są, mamy kaczki i kurki wodne. No i czasem
no właśnie,
łabędzie.
Bo to zaskakujące jest to, że mówi pani, że jak się je spłoszy, to siadają na drzewach. To jest dziwne.
No tak, ucieka na drzewo. Jak z zagonika ucieka na drzewo. A później jak poruszam drzewem, to ucieka na staw. No i jak codziennie chodzę tu z powrotem, to no zresztą każdy wie, że to są kurki wodne. To już nie tylko, że ja nie miałam wątpliwości.
No w tej,
tylko
w tej
są drobniutkie, takie szczupłe.
Jako ptaki latają, to naprawdę ciężko, bo normalnie to mógłbym doradzić, że trzeba, tak jak tam dzwoniła pani z borsukiem, który przychodzi, i niszczy działkę, no to po prostu trzeba zrobić solidne ogrodzenie. I to niestety zawsze jestem wrogiem robienia tych podmurówek, bo wtedy się ogranicza możliwości wędrowania płazów, ale w przypadku borsuka to jakaś podmurówka solidna też musi być, ale w przypadku kurek wodnych, które robią szkody na grządkach, no nic, no trzeba albo jak ewentualnie jak jest taka możliwość, to trzeba po prostu jakimiś siatkami tak to z góry trochę pokryć. Przynajmniej część. No,
to niemożliwe. To już niemożliwe. Dołem ślimaki. Obrzydliwe holenderskie ślimaki. W ubiegłym roku to mieliśmy plagę. No w tym roku jest ich troszkę mniej. A tu znowu kurki wodne. Nic nie mam z działki.
No nie, zazdroszczę, bo bym chętnie sobie na takiej działce posiedział i poobserwował.
Nie. Oprócz ślimaków, bo są tak obrzydliwe, że nie mogę. Zbieram i wyrzucam do stawu.
Mówi pani o ślimakach. Ślimaki tak. W tym roku mamy sporo deszczy, sporo wilgoci i też jest ich mimo upałów, jest ich w tych wszystkich mokrych, cienistych miejscach.
One współpracują ze sobą, razem z kurkami. Tu kurki, a tu ślimaki, wszystko.
Ale pierwszy raz muszę sobie to odnotować, bo do tej pory nie spotkałem się z czymś takim, żeby kokoszka, delikatna kokoszka była problemem na grządkach w pobliżu stawu. Aczkolwiek jestem zaskoczony, że spłoszone siadają na drzewa, nie odlatują, nie uciekają od razu na staw, ale to bardzo interesujące.
No może nie wszystkie zsiadają na drzewach, bo niektóre to od razu pod drzewem i już do stawu, a niektóre właśnie chowają się na drzewie i jak tylko odejdę gdzieś na bok czy coś, to wracają z powrotem. Muszą być bardzo głodne widocznie.
Nie, albo bardzo lubią te rośliny, które się tam uprawiają, bo generalnie dla nich jedzenie jest sporo. One zjadają zielone części roślin, zjadają drobne zwierzęta bezkręgowe związane z wodą. Tam, gdzie jest to możliwe, to polują też i chwytają kijanki, płazów. Także no tego pokarmu, nasiona roślin wodnych zjadają.
Może do tych kurek jakoś przemówić, żeby te ślimaki zjadały.
O właśnie, byłoby to marzeniem moim.
To trzeba zaprosić na działkę ropuchy. Jeśli jest staw, być może, że są ropuchy szare. One powinny ze ślimakami sobie dobrze radzić. Ropuchy szare, ropuchy zielone, płazy generalnie.
Tak, one były kiedyś, ale w tej chwili chyba już nie spotkałam ani jednej. A były w truskawkach. Oj, w truskawkach było mnóstwo ropuch. I przychodziły rano, przeważnie jak przychodziłam rano o 7, do 8, to już widziałam, jak sobie rządzą. Ale wtedy
chwytały ślimaki. A ciekawa rzecz, dlaczego zanikły, skoro dalej jest staw, nie? Dużo ryb, no to wtedy płazy mają bardzo, bardzo ciężko, ponieważ polują na kijanki.
Tych wędkarzy nie brakuje, są tam, łowią, ale ropuch nie łowią, tylko ryby. I ropuchy nie przychodzą już mi na działkę, no bo mam tuż zaraz za przejściem od razu płot
Stało z płazami wobec tego tam na stawie?
No nie wiem właśnie, ale były czyszczone, w ubiegłym roku skończyli czyszczenie,
także
może i to
proponuję jakimiś siatkami może troszkę to pozabezpieczać.
Działka jest rozległa i skąd te siatki tyle bym wzięła i
grządki najcenniejsze, najważniejsze blisko, najbliżej domu. Wtedy może nie będą
nie tylko na warzywach, nie tylko warzywy, bo kwiaty, normalnie wszystko, tylko sam badyl zostaje, a kwiatek znika, bo już najpierw siałam, a potem flancowałam, żeby już jak kwiatki będą, to może się utrzymają, no bo działka bez kwiatków. Niestety, nawet kwiatki te kolorowe, wszystko znikały.
Niesamowite, aż mam wątpliwości, czy to czasem nie zwalamy jakichś jeszcze
innych gatunków.
Tak, nie przypisujemy tylko kokoszce wodnej. Czy tam czasem jeszcze nie ma jakichś innych sprawców?
Bardzo miło posłuchać takiej rozmowy dwojga osób. Czas się już kończy.
Przepraszam, ja już tylko myślałam, że ktoś się dowie, ale niestety.
Telefon. Ile rzeczy również się dzieje w przyrody, ile rzeczy się dzieje na takiej zwyczajnej działce przy stawach. To ryby są, to ryb nie było, to ropuchy były, to ich nie ma, to ślimaki, to kurki. Panie kierowniku.
No nic, no jeśli chcemy te grządki zabezpieczyć, no nie ma wyjścia, nie ma innych rozwiązań. Przecież nie powiemy im, nie można tu przychodzić i one przestaną przychodzić. Jeśli w takim miejscu chcemy mieć grządki, to musimy zabezpieczyć je siatką, no także od góry i wtedy jest jakaś szansa, że ptaki się tam nie dostaną. Jeśli nie, no to tak będzie, jak jest.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii, Mazur w Olsztynie. Były to porady ekologa.